Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa dzisiaj w Jeleniogórzanach. Spotykamy się właściwie z człowiekiem, który sferę kultury ma z tyłu głowy tak gdzieś od swego dwudziestolecia. Pan Krzysztof Langer, 1,98 m?
Dwa.
1,92 m.
Ale jeszcze rosnę, także tutaj.
Jest szansa, że będzie wyższy. Swoje życie związał właściwie po trosze z przemysłem, z elektroniką, ale w gruncie rzeczy z wojskiem, ale w gruncie rzeczy wylądował w sferze kultury. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa przed odbiornikami.
Jak słyszycie państwo, głos jest tendorowy, co oznacza, że nasz rozmówca miał wiele do czynienia z mikrofonem i publiką. I o tym będzie również dzisiaj w naszym dzisiejszym programie. A korzenie rodziny Langerów sięgają miasta Łodzi.
Tak, ojciec był z miasta Łodzi i, że tak powiem, musiał odbyć służbę wojskową, zaszczytną służbę wojskową, dwuletnią w miejscowości Kożuchów, na zachodzie Polski, to wtedy się mówiło, ziemie odzyskane. I będąc w trakcie tej służby wojskowej w Kożuchowie, poznał moją mamę, która z województwa poznańskiego przyjechała w 1945 roku w wagonie z całą rodziną, przejęli ogromne gospodarstwo i poznał tam mamę, no i okazało się, że zakochali się i owocem ich miłości jestem mniej więcej też i ja.
A ile jeszcze tego rodzeństwa było?
Mam starszego brata, o rok starszy brat jest.
Jest tutaj w Jeleniej Górze?
Czy... Tak, jest w Jeleniej Górze. On, że tak powiem, jako młody człowiek, utalentowany człowiek, wyższy ode mnie, dwumetrowiec, grał w reprezentacji Polski w koszykówce juniorów. Zapowiadała się wielka kariera, ale poznał kobietę i zostawił sport dla niej. No i tak to, że tak powiem, przyjechał do Jeleniej Góry. Pracował przez wiele lat w technikum mechanicznym, w mechaniku, uczył matematyki. Teraz, że tak powiem, już jest na zasłużonej emeryturze.
Panie Krzysztofie, proszę pana, to zostaniemy przy tym Kożuchowie, gdzie pan chodził do przedszkola i do szkoły podstawowej. Proszę powiedzieć, czy pamięta pan jakichś nauczycieli z tamtych lat, którzy panu może utkwili w pamięci swoją osobowością, a może i wpłynęli na państwo? Dzisiejszy charakter?
Tak, doskonale pamiętam pierwszą moją wychowawczynię, pani Sakrejle, która była przekochaną kobietą. No, bardzo miło wspominam mojego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Perczaka, który bardzo zaszczepił we mnie miłość do kultury fizycznej, a szczególnie do koszykówki. Jeździliśmy na różne zawody, trenowaliśmy w tak zwanym kółku po zajęciach, w SKS-ie trenowaliśmy i do dnia dzisiejszego została mi ta miłość do koszykówki. No, w dniu wczorajszym byłem też pograć w koszykówkę z Old Boyami już niestety, ale bardzo miło, że tak powiem, wspominam te czasy ze szkoły podstawowej.
No, jak się ma 63 lata i gra się jeszcze w koszykówkę, to znaczy, że tego zdrowia pan nie przeputał w czasie pełnego wysiłków kabaretowych życia. Wróćmy jednak do tego Kożuchowa. Nie był pan specjalnie sfornym dziecięcem w czasach przedszkolnych, bo z tego, co nam wiadomo, to uciekał pan z przedszkola, bo pan nie lubił tańców, proszę pana.
No taka jest prawda. Pani wychowawczyni przedszkolu zapisała mnie do zespołu pieśni i tańca i przygotowywaliśmy jakiś program artystyczny z okazji jakiegoś tam, nie wiem, Dnia Mamy czy coś takiego. I ja w przebraniu, nie wiem, krakowiaka czy jakiegoś ludowego tancerza musiałem tańczyć z taką dziewczyną, chociaż ona mi się bardzo podobała. To była Joasia Królikowska, ale ja nie bardzo lubiłem tańczyć i zamiast iść na na tańce, założyłem buty i uciekłem z przedszkola. No i była taka mała afera, powiedzieli, że dobrze, nie będę tańczył, ale żebym nie uciekał z przedszkola. No i tak na takiej zasadzie dalej uczęszczałem do przedszkola.
Technikum w Nowej Soli.
Tak, elektryk tak zwany. Tato sobie wymyślił, że starszy syn będzie mechanikiem, a młodszy syn będzie elektrykiem. No ja wtedy w takich czasach nie miałem za dużo do powiedzenia. Co prawda skończyłem technikum elektryczne, jestem elektrykiem z wykształcenia zawodowego, mam dyplom nawet, ale przez ani pół dnia nie wykonywałem swojego zawodu, ponieważ poszedłem na studia pedagogiczne. No, że tak powiem, uciekając przed wojskiem, chciałem iść na studia, tylko nie miałem pomysłu na swoje życie, ale moje koleżanki, które studiowały w Zielonej Górze, powiedziały, ty przyjdź do nas, tam jest więcej wolnych miejsc niż chętnych. No i tak się udało. Zdałem egzaminy wstępne, przez półtora roku studiowałem wychowanie przedszkolne, a później przeniosłem się na inny kierunek o nazwie pedagogika kulturalno-oświatowa.
No i tu nam bliżej jest jednak tej sceny.
Tak, tak. Od tej pory właśnie zaczęła się moja przygoda ze sceną. Mieszkałem w akademiku, klub studencki, różne imprezy. Człowiek chciał zaimponować dziewczynom. Wskakiwał na scenę, robił różne dziwne szpasy, grał na gitarze, śpiewał piosenki. I tak to się wszystko zaczęło. Ale nikt wtedy jeszcze nie myślał, że będziemy to kiedyś robić zawodowo, z tego będziemy żyć i takie nasze życie będzie po prostu cały czas w okolicach sceny się kręcić.
Magister pedagogiki... Jakiej?
Kulturalno-oświatowej.
Krzysztof Langer podjął pierwszą pracę.
Pierwsza praca moja po ukończeniu służby wojskowej rozpoczęła się w Miejskim Ośrodku Kultury na ulicy 1 Maja vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. To był ośrodek wyremontowany, dyrektorem był Jerzy Karmiński, zostałem kierownikiem działu imprez. No i organizowaliśmy dla mieszkańców przeróżne dziwne koncerty, przeważnie muzyki rockowej. Wtedy młodzież bardzo była spragniona, że tak powiem, koncertowania. Wszystko fajnie się układało, ale niestety po dwóch latach moje drogi z panem Karmińskim się rozeszły. No jakoś tam po pewnym czasie zostałem dyrektorem Domu Kultury Muflon w Sobieszowie, wygrywając jakiś konkurs. No i tam też przepracowałem jakieś dwa lata, czy ponad dwa lata. Ale w trakcie pracy w Domu Kultury spotkałem Andrzeja Marchowskiego, mieszkańca Jeleniej Góry, który powiedział mi, że on za czasów swojego studiowania też grał w kabarecie i czy nie moglibyśmy razem coś zrobić. No i tak się zaczęło. Spotykaliśmy się, robiliśmy próby, zrobiliśmy program, pojechaliśmy na jeden przegląd, drugi, na jeden festiwal i tak dalej. Staliśmy się łowcami nagród. No i zaczęło się poważne jeżdżenie i koncertowanie, wręcz nawet zarabianie. I doszliśmy do takiego momentu, że trzeba było wybrać albo praca na etacie w Domu Kultury, albo praca w kabarecie. Wszystko szło w dobrą stronę tak zwanej kariery estradowej. No i podjęliśmy taką decyzję jednogłośnie, że zostajemy w kabarecie i będziemy pracować jako satyrycy. I tak przez 25 lat jeżdżenia po Polsce, po krajach europejskich nieraz, wygłupialiśmy się, graliśmy. Także naprawdę kiedyś, jak napiszę książkę, to będzie z czego się pośmiać.
To był kabaret Paka?
Tak, to był kabaret Paka, ponieważ ja na studiach wraz z Darkiem Kammysem założyliśmy kabaret Potem. Graliśmy tam kilka programów. Ja chyba byłem rok albo półtora roku, już nie pamiętam dokładnie. Pracowałem w kabarecie i dostałem taką propozycję, żeby kabaret brał udział w warsztatach, które organizuje kabaret Tej w Poznaniu, dokładnie Zenon Laskowik, raz w tygodniu wyjazd do Poznania. Ale moi koledzy z Potemów nie bardzo byli zainteresowani polityką, tym kabaretem takim wręcz społecznym i tak dalej, gdzie zawsze trzeba było szpilę komuś włożyć i tak dalej, walczyć z cenzurą. No i powiedzieli, że nie będą jeździć. Ja mówię, no dobra, to ja odchodzę z kabaretu i będę jeździł do Zenia się, może czegoś więcej nauczę, może mi się to przyda. No i tak, że tak powiem, otrzymałem taki stypendium od rektora do spraw studenckich, pana Hajduka. No i jeździłem, uczyłem się raz w tygodniu w Poznaniu warsztaty całodniowe, plus warsztaty takie w czasie wakacji na takim ośrodku AZS-u. To było już, jak powiem, koło Mielna. Warsztaty, nie pamiętam tej miejscowości już, ale jak sobie przypomnę, to powiem. Ale to były fantastyczne dni, tygodnie, no miesiące, po prostu taka przygoda życia, że człowiek będzie to pamiętał do grobowej deski praktycznie.
No to zdaje się, że to pańskie życie, o którym pan tak ciepło mówi już także tutaj na antenie. Ile to był, który rok? 80 lata to był?
83, 4 rok to był, tak w tych granicach.
Gdzieś, to no. Był ogień polityczny w Polsce, tak, to aż mi się nie chce wierzyć, żebyście nie tknęli jakiegoś wątku politycznego.
Tak, tak, no publiczność wręcz oczekiwała od satyryków, od kabareciarzy, że coś tam się sprytnie uda przekraść pomimo cenzury i komuś tam tą szpilę włożyć. No, taki Zenon Laskowik z Tejem jako jedyna formacja w Polsce napełniła 54 razy salę kongresową w ciągu jednego miesiąca. Oni grali nieraz od rana do wieczora. Ludzie zjeżdżali się z każdego zakątku Polski, bilety wykupione, po prostu no rewelacja. Takie były czasy. Tak ludzie potrzebowali pośmiać się, odreagować. No, Zenio robił to doskonale ze Smoleniem, także tutaj no, kawał historii polskiej satyry.
Smoleń był naturszczykiem, prawda?
Tak, tak, tak. To był człowiek, który kończył chyba Akademię Rolniczą. W Poznaniu prowadził jeszcze z zamiłowania sklep jakiś taki zoologiczny, coś takiego, ale no, że tak powiem, w duszy jednak ta satyra grała. Ta chęć.
A Laskowik był jest z wykształcenia?
Laskowik jest z wykształcenia po AWF-ie, trenerem piłki nożnej w futbolu.
Pan się widział z nim niedawno.
Tak,
jakiej kondycji pan go znajduje?
Zeniu jest, że tak powiem, w bardzo dobrej kondycji, tylko że już wiek, no jakby nie sprzyja mu koncertowaniu, wyjazdom, jednak czas robi swoje, natury się nie oszuka. No i 27 października w Teatrze Wielkim w Poznaniu będzie organizowany benefis, gdzie Zenon zaprosił tych, którzy jeszcze żyją z dawnego Teja i z tymi i tych satyryków, z którymi miał przyjemność pracować. No między innymi też zaprosił mnie, zaprosił Pakę, aby na tym koncercie pokazać się, zaśpiewać piosenkę i, że tak powiem, złożyć mu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Dołączamy się, proszę przekazać. Ale
oczywiście dziękuję.
Proszę powiedzieć, kto jest twórcą tych wszystkich kompozycji i słów do tych piosenek, które śpiewacie?
Od początku do końca, do dnia dzisiejszego, sami tworzyliśmy. Na początku ja pisałem, wspólnie później z Jackiem Ziobro, ale Jacek wybrał karierę solisty, odszedł z kabaretu. No i tak przez wiele, wiele lat ja przynosiłem pomysły, ja przynosiłem skecze, ale później taka praca zespołowa, żeśmy to szlifowali, czyścili, zmieniali, ale tak to się mniej więcej działo. Nigdy nie posiłkowaliśmy się cudzymi tekstami. Takimi jak na przykład moglibyśmy od pana Pietrzaka coś kupić albo od, nie wiem, Młynarskiego jakąś piosenkę. Nie, nie, takich rzeczy nie było. Jest to od początku do końca kabaret autorski nasz.
A może pan powiedzieć, ile to w tym kabarecie dzisiaj takich stałych artystów występuje?
Aktualnie kabaret Paka to czterech zapaleńców. Krzysiu Rogacewicz, Dagna Pusa, ja, Krzysztof Langer, no i mój syn Szymon Langer.
I jednak zostało coś.
No niedaleko pada jabłko od Krzysztofa.
Tak. No i potem przyszło nam czas na małżeństwo, z którego macie państwo dwoje dzieci, córka jest...
Córka pracuje w zakładach farmaceutycznych. Tak, jest, pracuje w laboratorium, robi analizy tych leków, które produkowane są. Ma męża, dwójkę dzieci, szczęśliwi. Syn mieszka obecnie we Wrocławiu, pracuje w kancelarii, jest prawnikiem.
No i proszę pana, z ojcem występuje w kabarecie. I zdaje się, że to się nie kłóci.
Nie, absolutnie.
A niech pan powie, panie Krzysiu, o swoich tych zdobyczach różnego rodzaju nagród, bo dzwonił, bo jeździł pan po krajach RWPG także?
Tak. Tak było. No jak szczerze mówiąc, no te występy na przeglądach, festiwalach, konkursach, no odbywały się jakieś 30 parę lat temu i ja dzisiaj tak dokładnie nie wymienię wszystkich, ale na pewno zdobyliśmy w klubie Rotunda w Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim taki przegląd, też się nazywa PAKA, czyli przegląd autorskich kabaretów amatorskich. Zdobyliśmy Złotego Satyra, gdzie w jury zasiadały wielkie osobowości. Stanisław Tym, Piotr Strzynecki, dziekan Suchanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzy Sztur, no po prostu no, cała elita takich satyryków. Niektórych już po prostu też nie ma. No,
większość odeszła. No,
ja miałem taką też przygodę w tym Krakowie, gdzie w jury zasiadał Jacek Federowicz. I kiedyś zaśpiewałem taką piosenkę pod tytułem Wąsik, ach ten wąsik, w czasach, kiedy Lech Wałęsa był prezydentem. Zaśpiewałem piosenkę I po tej piosence był skandal. Jacek Federowicz mnie nawet tam chciał przegonić z Krakowa. Powiedział, że jest oburzony, że ja tam w jednej piosence śpiewam o Stalinie, Hitlerze i tam jeszcze Wałęsie i tak dalej. Tylko moją intencją nie było porównywanie facetów, którzy manoszą wąsy, tylko była taka przestroga, żeby władza nie uderzyła naszemu Leszkowi Wałęsie do głowy i żeby też nie zwariował jak poprzedni ci, że tak powiem,
posiadacze wąsów.
Despoci, tak. No i jest taka sytuacja, kilka lat później gramy w Teatrze Stu na jakimś beneficie i Jacek Federowicz podszedł do mnie i mnie przeprosił. Powiedział, że on wtedy nie zrozumiał tego, ale mówi, że fajna piosenka, że tak powinno być. No,
no piękna
historia, tak.
Piękna satysfakcja. Panie Krzysiu, ale jest pan dzisiaj pracownikiem Konowskiej Akademii Nauk Stosunkowych, ale z tego co wiem, to panu nie wygasły te pomysły na kabaretowe życie w Jeleniej Górze. Zanim do tego dojdziemy, niech pan powie, jaki jest stan kultury w mieście.
Znaczy, mam tą przyjemność, że jeżdżę po kraju i biorę udział w różnych wydarzeniach kulturalnych. I powiem szczerze, że Jelenia Góra blado wypada przy innych miasteczkach. Nie mówię już o takim Wrocławiu czy Warszawie, o innych małych miasteczkach, gdzie naprawdę ludzie potrafią wykorzystać te wydarzenia kulturalne i sportowe, na przykład czy naukowe, do promowania miasta. Że to po prostu mamy się czym pochwalić. My jakby z roku na rok spuszczamy z tonu, to wszystko robi się takie małe, prowincjonalne. No po prostu ktoś, kto potrzebuje, ma taką potrzebę pojechać, zobaczyć jakąś sztukę, wystawę czy koncert, wyjeżdża z Jeleniej Góry, bo tutaj niewiele się dzieje.
Poza anteną mówiliśmy o przyczynach. Na pewno o tym stanowią dosyć przypadkowo dobrane kadry ludzi odpowiedzialnych za kulturę.
No niestety.
O czym wiemy doskonale. Często może i nie tylko nieprzygotowane zawodowe, ale powiązane również pewnym rysem politycznym. Natomiast niech pan powie o tej bazie, bo może już wypaliło to środowisko młodych Langerów, młodych Rogacewiczów.
Nie wierzę, przerywam, bo nie wierzę. Jest kolejne pokolenie, jeżeli udałoby się zarazić tych ludzi, zachęcić, pokazać im, że można. Wierzę, że naprawdę pojawiłyby się też perełki, które mogłyby przyczynić się do, nie wiem, ożywienia tego naszego życia kulturalnego, wypromowania tego miasta. Naprawdę, tutaj z naszego regionu naprawdę wiele osobowości estrady wyjechało, gdzieś tam krążą, a w Jeleniej Górze to wszystko jest takie, aczkolwiek powiem tak, bazę możliwości mamy przecudowne. Ja na przykład jestem wdzięczny prezydentowi Łużniakowi, że my możemy korzystać z dobrodziejstwa bazy ośrodków kultury, gdzie możemy sobie wejść na scenę, gdzie możemy skorzystać z miejsca, gdzie można zrobić próbę, poćwiczyć o każdej porze praktycznie dnia i nocy. I za to jestem wdzięczny gospodarzom miasta, bo proszę mi wierzyć, że nie wszyscy satyrycy, nie wszystkie kabarety mają takie możliwości. No ale to oprócz tego, że są możliwości, jeszcze potrzeba ludzi, którzy to wykonają, którzy to zrobią. No.
Panie Krzysztofie, a może już ekspresyjność kabaretu się wyczerpała? Może to jakiś comeback do klasyki? Przedtem Laskowik czy Federowicz. Wystarczyło, że w sposób odpowiedni mrugnął do publiki i już wszyscy rozumieli, o co chodzi. Dzisiaj może czas na głębsze domysły.
To znaczy tak, posłużę się takim przykładem. Byłem 28 lipca na pogrzebie Joanny Kołakowskiej w Warszawie na Powązkach. Myślałem, że będzie tylko pokolenie ludzi 60-latków, gdzie, że tak powiem, kabaret hrabi i Joaśka, że tak powiem, w tym przedziale wiekowym się odnajdują. I byłem bardzo zaskoczony, ponieważ młodzież licealna, studenci, ludzie dorośli, aż wręcz też ludzie w podeszłym wieku, nie byłbym w stanie nawet policzyć. To były tysiące ludzi na Powązkach, które przyszły pożegnać Aśkę. Po prostu jest taka potrzeba, ale to dowodzi tylko temu, że kabarety muszą tworzyć jakość. nie możemy schodzić do rynsztoka, z poziomem do rynsztoka, żeby zadowolić gusty publiczności. Ja oglądałem pod koniec lipca kabareton w Koszalinie, gdzie Leszek Malinowski organizuje letni festiwal kabaretu. To był 30 już ten festiwal. I powiem szczerze, że poziom tak zjechał na dół, że aż mi było wstyd, bo znam tych gości, znam tych artystów i wiem, jakie są ich możliwości. Oni naprawdę potrafią zrobić coś genialnego. Ale to, nie wiem, liczą się słupki oglądalności w telewizji, czy no nie mam pojęcia, co decyduje o tym, że gra się takiej chłamy, że tak powiem. No.
Proszę pana, ja jestem starym facetem, o 10 lat starszy, o 20 prawie starszy od pana i pamiętam cudowny kabaret radiowy, bo jeszcze telewizji wtedy nie było, kabaret Podwieczorek przy mikrofonie. To był chyba z kawiarni Stolica, był nadawany przez radio, gdzie występowały tuzy tamtej sceny, czyli Dziewoński, czyli Dzwonkowski, czyli Irena Kwiatkowska, no Jan Kobuszewski.
No.
Tak, to było coś wspaniałego. Proszę pana, i marzy mi się tak, abym jeszcze przed odejściem coś takiego zorganizował. Czy pomógłby pan nam może przy udziale władz miasta, które mam nadzieję życzliwością zapałają do tego, co odpływa, bo Jelenia Góra była kiedyś rzeczywiście taką kotliną kabareciarskich wieczorów.
No i też wydarzeń kulturalnych. Także
tak, i wydarzeń
kulturalnych.
Tak,
duże ogólnopolskie imprezy.
A powiedzmy sobie o tych klasycznych już teatrach ulicznych, czy też innych festiwali świateł i tak dalej. Wszystko odeszło. Więc może byśmy się zatrzymali na tym, po to, żeby aktywizować tę młodzież, o której pan tak pięknie mówił.
Z największą przyjemnością, że tak powiem, zaangażuję się w to, aby takie spotkania na żywo odbywały się z publicznością. Siądziemy sobie przy mikrofonie i będziemy sobie rozmawiać o rzeczach ważnych, śmiesznych, głupich, mądrych i tak dalej, i tak dalej.
Póki co zaś witam pana, panie Krzysztofie, w Radio Xon, nie tylko dlatego, że jest pan tu fizycznie, tu i teraz, ale dlatego, że deklarował pan, że będzie pan brał udział z mikrofonem w ręku w tym, aby ten program naszego radia ożywić poprzez tak zwaną produkcję własną, czyli emitowanie tych programów, które dotyczyć będą wydarzeń w mieście i powiecie tu i teraz. Możemy na to liczyć?
Tak, oczywiście. Z największą przyjemnością, swoim talentem i zapałem będę się udzielał.
Panie Krzysztofie, na koniec każdej naszej audycji każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór, który będziemy mu dedykowali. Co pan wybiera?
Ja bym chciał poprosić, jeżeli mogę, o utwór Desiderata. Jest to taki utwór, gdzie Piwnica pod Baranami, kończąc swoje wieczory, w całym zespołem wychodziła na scenę i oni śpiewali Desiderata. Przepiękny utwór, mądry tekst i w ogóle aranż, wykonanie.
Proszę państwa, Krzysztof Langer, jego przeszłość od Kożuchowa, czyli od Lubuskiego, aż po Kotlinę Jeleniogórską, to niewygasły wulkan miłości do tego, co żywe, co sytuacyjne, co reagujące na współczesne wydarzenia, czyli kabaretu i Desiderata. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Głośnych są ręką.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?